Księże Mateuszu, no właśnie, to jest tak, obietnice i to, co powiedziałeś, to jest piękne. Ja też w to wierzę i staram się wierzyć, ale świat, który jest wokół nas, dotyka nas, prawda? Spotykamy wielu ludzi naprawdę cierpiących, ludzi, którym jakoś te obietnice nie wydają się rzeczywistością. Kiedy to w rodzinie ktoś bardzo ciężko choruje, nagle umiera, mimo że tylu ludzi się modli. Kiedy ktoś ma dziecko bardzo ciężko chore, czy też niepełnosprawne i przez lata, 20 lat, może i nawet więcej, dużo ludzi modli się. On nie jest wyzdrowiony, nie jest uzdrowiony. Kiedy to ludzie naprawdę proszą, nie otrzymują. I wtedy pytają, no jak to jest z tą obietnicą Pana Boga? On obiecał. A on odszedł, a mój mąż odszedł, a moje dziecko zmarło, a ja jestem nieuleczalnie chora już tyle lat. Jak to jest z tą obietnicą?
Kiedy moja mama umierała na raka, to ja byłem 7 lat zaangażowany w msze święte z modlitwą o uzdrowienie. I znane mi osoby doznawały cudownych uzdrowień na tej mszy. I też mógłbym sam sobie powiedzieć, lekarzu, ulecz samego siebie. Tak jak mówi gdzieś tam Słowo Boże w Ewangelii. Królestwo Boże no jest inne, po prostu kadosz, to starotestamentalne słowo święty, kadosz, oznacza też inny. Nie? Mówi Pan Bóg w proroku Izajaszu, bo wasze drogi nie są moimi, a moje drogi waszymi. Ja głęboko wierzę, że wszystkie te modlitwy zostały wysłuchane, i to zbawienie, które Pan Bóg przynosi, ono się objawia w tych historiach, tylko na pierwszy rzut oka my go nie potrafimy zobaczyć. Jeśli mogę opowiedzieć wydarzenie sprzed roku, Ewa już bardzo cierpiąca, jej znajomi szukają ratunku u różnych ludzi. Koniec końców idę też tam do nich się pomodlić. Rozmawiamy długo i mówię Ewie, która już jest w bardzo trudnym stanie, Ewa, to co możesz zrobić, to dać Bogu wolność, bo Bóg może chcieć uzdrowić ciebie, bo widzi twojego męża, twoich dwóch synków, to, że przecież tak służyłaś w kościele, ale może też tak być, że Bóg chce zabrać ciebie do siebie. I Ewa popatrzyła na mnie i mówi tak, i wie ksiądz, dać Bogu wolność to jest najtrudniejsze, bo ja zawsze chciałam mieć wszystko pod kontrolą. I zaprosiłem ją później po tej rozmowie do modlitwy, mąż też uczestniczył w tej modlitwie i mówię tak, Ewa, pomódl się taką modlitwą, Panie Jezu, przyjmuję dzisiaj na nowo zbawienie, które mi dajesz. Bo zbawienie to jest coś więcej niż uzdrowienie, uwolnienie, to jest właśnie... To są owoce tego, co Jezus dla ciebie zrobił, przez to, że dla ciebie umarł i zmartwychwstał. I ona rzeczywiście w trakcie tej modlitwy pomodliła się taką prostą formułką, można powiedzieć. To była środa, w niedzielę wieczorem umarła. I jeszcze z tego, co do mnie dotarło, to jeden z jej synków na kilkanaście godzin przed śmiercią sam jej powiedział, mamo, idź już do Jezusa.
Niesamowite.
I spotkałem... kilka miesięcy temu, no w lutym to chyba było, Julka, tego męża, i on do mnie mówi, ja zawalam pewne rzeczy, ale normalnie one są zrobione. To znaczy, okazuje się, że Ewa, będąc po tamtej stronie, ciągle pomaga swojemu mężowi. I
niesamowite.
Ja bardzo rozumiem to cierpienie i te wielkie pytania, które rodzą się w wielu historiach ludzkich, o których siostra powiedziała. Z wielkim szacunkiem do tego podchodzę i nie chcę powiedzieć, wy nie macie wiary, wy się źle modlicie, bo było bardzo wielką krzywdą, gdybym komukolwiek tak powiedział. Ale wierzę bardzo mocno, że Bóg jest większy. I to, do czego On nas zaprasza, to jest właśnie... dorastanie do tego, aby Jego naprawdę postawić na pierwszym miejscu. My w seminarium śmialiśmy się, jak ktoś mówił, że Jezus w centrum życia, bo dla nas to był nic nieznaczący frazes. Ale dzisiaj im dłużej jestem księdzem, tym bardziej widzę to, że możemy być bardzo skoncentrowani na sobie, na swoich potrzebach, na swoich pragnieniach. Możemy ubóstwić jakiegoś człowieka, człowieka i postawić go w miejscu Pana Boga, a Bóg się upomina, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całym swoim umysłem. I tutaj naprawdę wielką pomocą jest modlitwa uwielbienia, gdzie uczymy się być bezinteresowni dla Boga. Nie, że go traktujemy przedmiotowo. Ja Cię, Panie Boże, chwalę, ale mam u Ciebie do załatwienia pewien interes. Nie, bo kiedyś staniesz przed tym Bogiem twarzą w twarz, już nie będziesz miał żadnych interesów. Jak Ty go wiecznie traktowałeś jak taki geszeft, jak taki lombard, do którego przynosisz swoje modlitwy, no to będziesz miał problem, bo on na wieczność chce z Tobą być jako ten, który Ciebie kocha i który po prostu w takiej miłosnej obecności chce się z Tobą stopić, zjednoczyć, wpuścić Cię jeszcze głębiej do swojego serca i jestem przekonany, że to jest wielkie wyzwanie dla Kościoła XXI wieku, abyśmy, szanując, że robimy tyle rzeczy dla człowieka w Kościele, rzeczywiście zaczęli robić więcej dla Boga. Żebyśmy zaczęli dorastać do tej bezinteresowności dla Boga, żebyśmy umieli Jego stawiać na pierwszym miejscu. No bo boję się, ja mówię, proszę, nie chcę, żeby ktoś się poczuł tej dotknięty. To nie jest żadna moja ocena, to nie jest żaden osąd żadnej konkretnej sytuacji, tylko myślę sobie o wszystkich tych cierpiących, którzy towarzyszą na przykład komuś też bliskiemu, który ciężko choruje. Czy czasem nie przekraczamy tej granicy, że my tego cierpiącego stawiamy naprawdę na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jego cierpienie jest ważne, jego choroba jest ważna, ale Bóg jest ważniejszy od tego, nie? I Bóg o tą miłość się naprawdę upomina. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, o których mówię. Nie ma tutaj sztampy, nie ma tutaj żadnego szablonu, ale sam widzę, jak mnie też Pan Bóg właśnie w ten sposób prowadzi i mówi mi: Mateusz, relacja ze mną, ja Ciebie kocham, szukaj mnie, szukaj mojej obecności, mojej chwały, a nie tylko Twojego poczucia bezpieczeństwa, nie tylko spełnienia Twoich oczekiwań, Twoich pragnień, Twoich marzeń. Nie wiem, może właśnie obietnicą Boga dla nas koniec końców jest On sam, nie jakiś dostatek, jakieś zdrowie, jakiś stan umysłu. Może spełnieniem obietnicy jest tak naprawdę On sam.
Bardzo pięknie to powiedziałeś. Ja nie mogę powiedzieć, że się z tą zgadzam, ale bo to jest trudne, co mówisz. I oczywiście ja też jestem Ślązaczką z Opolskiego i też lubię mieć pod kontrolą swoje życie, swoje minuty życia i sytuacje. I wiem, że też mam z tym problem, żeby Bogu wolność zostawić, nie? To jest naprawdę trudne, żeby dać Bogu wolność, szczególnie właśnie jak się kocha osoby, za nie się modli tak z całych sił, a one odchodzą. I zostawić tu Bogu wolność, wierząc, że one są w innej postaci, ale są z nami, to jest bardzo trudne. Ale to jest też takie doświadczenie tego, że jest świat niewidzialny, że my jesteśmy ograniczeni i to, że Jezus żyje. Mateusz, dzisiaj bardzo Ci dziękuję i obiecuję tutaj naszym słuchaczom Studni Jakuba, że na następną niedzielę znowu spotkamy się z księdzem Mateuszem, bo jak wiemy, ksiądz Mateusz też właśnie dalej jest zaangażowany w modlitwę o uzdrowienie, jest zaangażowany w msze święte o uzdrowienie. Ma wiele takich różnych doświadczeń, z którymi chciałabym, aby przy Studni Jakuba podzielił się z nami. Mateusz, na dzisiaj bardzo Ci już dziękuję.
Dziękuję wszystkim za uwagę.
I też życzę Państwu jeszcze miłego niedzielnego popołudnia w tę wrześniową niedzielę, te jeszcze dobrej kawy i ciasta i dobrej kolacji, dobrego wieczoru, ale też takiego pomyślenia, czy naprawdę zostawiam wolność Bogu w moim życiu, czy naprawdę tak jest, bo On żyje i czasem upomina się o to. A na dziś już żegnałem się z Państwem.
Siostra Dolores Drota-Zok
i ksiądz Mateusz Buczma. Do usłyszenia.